Kochani moi, bardzo teraz proszę o składanie świadectwa naszej kochanej Alicji Siek-Gielniewskiej, magister informatyki. Bardzo prosimy, Alicjo. Z daleka przyjechała. Jest wierna, bo przyjeżdża co roku, a czasami nawet i dwa razy do roku z Radomia. Ale też masz tam porządnego biskupa.
Czcigodny księże biskupie, szanowni księża, wszyscy tu obecni. I drodzy państwo, rzeczywiście moje długie lata, które tutaj spędziłam we Wrocławiu, były szczęśliwymi latami, dzięki między innymi wujkowi. I w zasadzie tutaj jest czas na tak zwane świadectwa. Ja natomiast chciałabym jeszcze wrócić nie tyle do świadectwa, bo przez tyle lat, ile przy wujku byłam i uczyłam się różnych rzeczy, najwięcej chyba takich organizacyjnych, bo był świetnym organizatorem, to jednak to ten czas uczenia się dawał mi bardzo dużo i tych świadectw byłoby rzeczywiście no, chyba za dużo, żeby dzisiaj wszystko opowiedzieć. Dlatego też przygotowując się do tego spotkania, doszłam do wniosku, że lepiej będzie chyba, jeśli wrócę do sylwetki wujka. Sylwetki, która tutaj wspomniane było również, wujek miał zawsze dużo siły na wszystko. Nie był zmęczony. Nie wiem, czy ktoś z państwa, ale ja nigdy nie doświadczyłam wujka zdenerwowanego. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby na kogoś krzywo spojrzał. I dlatego przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, zastanawiałam się, skąd miał siłę na to. Co nim kierowało? Gdzie czerpał? Przecież dzisiaj zadano tu również pytanie, kim jest człowiek. Wujek często używał tego określenia, uwaga człowiek. Czy pamiętamy w jakich okolicznościach? Zwykle wtedy, jak był tłum, albo jak się komuś działa krzywda. To były te szczególne momenty, bo oczywiście dużo częściej ich, tych słów używał. A teraz, czy my, jako jego wychowankowie, jak patrzyliśmy wtedy na niego, tutaj akurat ksiądz biskup i ksiądz emir wspomnieli o tym, że zauważali tę świętość wcześniej, ale czy my, jego wychowankowie, widzieliśmy w nim tego świętego? I zadałam sobie pytanie, kim ten człowiek jest, skąd czerpał siły i jaki tak naprawdę był ten akumulator wewnętrzny, który pozwalał na takie, a nie inne zachowanie wobec wszystkich, nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich. I jeśli zadajemy sobie to pytanie, kim jest człowiek, to przede wszystkim mówimy, że to jest ta szczególna osoba powołana przez Boga na jego obraz i podobieństwo, obdarzona rozumem i wolną wolą. Do tego jeszcze dojdzie nam Duch Boży, który w konkretnym ciele istnieje. I do tych trzech głównych pytań, a więc rozumu, woli i ciała i duszy razem pojętej, zadałam sobie pytanie, skąd czerpał tę siłę. I szukając odpowiedzi tylko i wyłącznie w tym, co wujek powiedział, znalazłam następujące rzeczy. Oczywiście wujek bardzo często jako kapłan od samego początku powtarzał, bądź wola twoja. Tak sobie napisał na obrazku prymicyjnym i później to realizował. Na pewno nie było to przez całe życie łatwe, ale był bardzo konsekwentny. To nie były puste słowa w jego życiu. To były słowa wypełnione rzeczywiście troską o to, aby Bóg działał przez niego. I takie kompendium tego, co pozwalało mu na rozumowe kierowanie również swoim kapłaństwem, znalazłam w niepublikowanym artykule, właściwie w rozważaniach, które wujek skierował do seminarzystów, a zatytułował je Alter Christus. W tym niepublikowanym, tych rozważaniach niepublikowanych znalazłam sporo na ten temat, co było jego siłą, siłą jego rozumu, który kierował w taki, a nie inny sposób. Pozwolę sobie tutaj w przybliżeniu zacytować, czy opisać tą sytuację, którą wujek tam opisał. Napisał tam, że w sensie analogicznym i moralnym każdy kapłan powinien stawać się drugim Chrystusem. To znaczy postępować na wzór Chrystusa, bo to właśnie Chrystus nauczał, że rdzeniem świętości jest doskonała miłość wyrażająca się posłuszeństwem i oddaniem się woli Boga, aż do wewnętrznego zjednoczenia, niejako utożsamienia swojej woli z wolą Boga Chrystusa. Takie zjednoczenie to proces, który dokonuje się po pierwsze w myślach i poglądach, w których odzwierciedlają się myśli i poglądy Jezusa, w woli, której akty stają się niemal spontaniczne i odzwierciedlają wolę Chrystusa. Po trzecie, w uczuciach, kiedy uczy się tak czuć i tak przeżywać, jak to czynił i czyni Chrystus. Po czwarte, w czynach, które wymagają uchrystusowienia. Przepiękne słowo. Dzięki takim zachowaniom, jak mówił sługa Boży, następuje integracja myśli i działania, modlitwy i czynu, czyli osiąganie węzła życia nadprzyrodzonego, doskonałości i świętości. Na podstawie tych kilku przypomnianych myśli widać, jak wujek kształtował siebie, swój rozum, który rozeznawał nie tylko teoretycznie, czym jest kapłaństwo, ale je w powyżej opisany sposób urzeczywistniał. Myślę, że wszyscy to zauważaliśmy. Jak wujek urzeczywistniał swoje kapłaństwo we wszystkim, a więc w tych myślach, poglądach, uczuciach, woli i czynach. A więc to było dla nas na pewno ogromną wskazówką. Jeśli powiemy o woli, gdzie ona czerpała, wola wujka, trwania w tym wszystkim, gdzie było źródło jego mocy i siły? Myślę, że wujek zawsze znajdował siły, aby z heroizmem wypełniać wolę Boga przez całe życie. Tę przeogromną siłę do poddania swojej woli, woli Ojca, czerpał przede wszystkim z ofiary krzyżowej Chrystusa, ale i także z ofiar sióstr, które oddały swoje życie za Niego. Chciały, aby ich kapelan mógł dalej żyć i służyć ludziom. W ostatnich godzinach przed rozstrzelaniem powtarzały: módlmy się o to, aby Bóg zabrał raczej nas niż księdza, aby, jeśli potrzebna jest ofiara. Tym księdzem był sługa Boży Aleksander Zienkiewicz, nasz ukochany wujek. On sam, opisując tamte wydarzenia z 1943 roku w Nowogródku, zatytułował je "Ofiara przyjęta". Wujek przeżył tamtą gehennę, ale w jego pamięci bez przerwy pozostawała tamta ofiara 11 sióstr. Wielki ciężar i zobowiązanie spoczywało na nim. Był zaangażowany w tamte fakty i przeżywał je wszystkimi władzami duszy i powiedział, a ich wspomnienie piekło rozpalonym żelazem. Pamięć o tamtych dniach i wydarzeniach była jednocześnie jego siłą, dzięki której sięgał szczytów posłuszeństwa Bogu. Te słowa zawarł w tej właśnie książeczce "Ofiara przyjęta", gdzie opisał cały ten tragizm sytuacji ofiary sióstr. Tam użył tego określenia, że to go piekło przez całe życie jak rozpalone żelazo. Ale myślę, że właśnie to było między innymi źródłem mocy i kształtowania swojej woli, woli cały czas posłusznej Panu Bogu. I została nam jeszcze ta pozostała ostatnia część Ducha Bożego w konkretnym ciele, ciało znajdowało się tutaj na ziemi. I spróbujemy jeszcze i tym razem znaleźć w nauczaniu wujka opis źródeł, z których czerpał siłę, aby trwać w świętości. Tak po ludzku powiedzielibyśmy, że szedł za Chrystusem, naśladował Go. Gdy jednak sięgniemy do tego, co sam powiedział, znajdziemy głębię Jego postawy i mocy. Dla duszy i ciała, aby stawać się drugim Chrystusem. Otóż w rozważaniach nabożeństwa Drogi Krzyżowej przy stacji upamiętniającej śmierć Chrystusa na krzyżu znajdujemy słowa: krew płynie, to nasze życie, to wielka transfuzja. To znajdziemy w książce Czyste Sumienie. Wujek nie tylko stawał się świadkiem tamtego wielkiego dzieła, które dokonało się na Golgocie, ale także akceptował i poddawał się temu zabiegowi transfuzji Chrystusowej krwi. W rekolekcyjnych rozważaniach wielkopolskich dopowiedział jeszcze, że ten proces nie skończył się na Kalwarii, bo Chrystus zdeponował tę krew na transfuzję w skarbcu swojego Kościoła, w sakramentach świętych. Dzięki nim można w sobie dokonywać tej reanimacji, tej transfuzji, tej asymilacji zdrowej boskiej krwi, uzdrawiającej, regenerującej w pełni człowieka. To zawarte jest w książce Rodzić się do świata wyższego. To było źródło mocy Jego duszy i ciała. Każda sprawowana i przyjmowana Eucharystia jak transfuzja przepełniała Jego organizm do granic, które określił święty Paweł. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To list do Galatów. W ten sposób dokonywało się w nim to szczególne przechodzenie, przekształcanie, przeobrażanie w byt drugiego Chrystusa. Wszystkie opisane powyżej źródła, z których czerpał moc i siłę do trwania w miłości Bożej, pomagały mu kształtować całego siebie, wszystkie jego władze na wzór Chrystusa. Trzeba jeszcze podkreślić, że nie tylko on sam szedł tą szczególną drogą zawierzenia Bogu, ale i nam ją wskazywał. Uczył, jak kształtować siebie i jak czerpać z miłości Bożej, choć wtedy nie zawsze tak to rozumieliśmy. Dlatego patrząc na Niego dzisiaj, możemy z głęboką zadumą i modlitwą o Jego beatyfikację odwrócić to stwierdzenie w Jego stronę i powiedzieć: uwaga, człowiek. Dla wielu z nas człowiek święty. Nie zapominając jednocześnie, że On odnosił to określenie do innych ludzi, podkreślając ich ważność i znaczenie, uświadamiając im także ich zadania i sens człowieczeństwa. Mówił tak do wszystkich i o wszystkich osobach bez wyjątku, bez dzielenia ich według kategorii moralnych czy materialnych. Dzięki takiej postawie sługi Bożego my, Jego wychowankowie, widzieliśmy w Nim prawdziwego drugiego Chrystusa. I jako taki był i wciąż dla nas jest wujkiem, kapłanem i niedoścignionym wzorem świętości realizowanej w życiu doczesnym. Mamy także nadzieję, że spotkamy się z Nim kiedyś i ponownie usłyszymy Jego głos i wypowiadane przez kogoś słowa. Uwaga, człowiek. A ja jeszcze chciałabym do tego, co przygotowałam, dopowiedzieć po dzisiejszej homilii, kiedy ksiądz kaznodzieja powiedział, że wielu z nas przeszło przez ręce wujka, a ja bym powiedziała jeszcze, że wielu z nas przeszło przez serce wujka. I to serce w dalszym ciągu, patrząc choćby na to spotkanie i na wszystkich tu obecnych, wciąż w Kościele żyje. Dziękuję.
Zapraszam.
A propos serce, pamiętam, kiedy na świętego Mikołaja dziewczęta u nas mieszkające wręczyły wujkowi laurkę. Na pewno to pamięta jeszcze Teresia Ząbek, która tu jest. Bardzo charakterystyczną. Na dużym arkuszu papieru wymalowane było duże serce i ręka zdecydowanym ruchem wskazująca ku górze. To była i charakterystyczne dla wujka okulary. To była świetna charakterystyka wujka.
Wujek rzeczywiście nie tylko dbał o nas, żebyśmy mieli co jeść, co się ubrać. Troszczył się, tak jak powiedział ksiądz Infuat, o tych, którzy wyjechali z seminarium, a późno nie wracali. Ale wujek miał takie patrzenie i troska z tego wynikająca była jasna. Wnętrze człowieka. Wujek, wszyscy o tym wiemy, był dobrym spowiednikiem, bardzo dobrym. Ktoś nawet nazwał go więźniem konfesjonału, pod czwórką przecież, ale także siedział w konfesjonale w katedrze. No i jak święta są przed świętami w Wielkim Poście, tych konfesjonałów trzeba uruchomić, więcej było. I wujek był bardzo nieszczęśliwy, kiedy zobaczył, że nie ma dyżurujących księży. Dlatego wziął na siebie taki obowiązek, żeby w tej naszej stołówce kurialnej w okresie Wielkiego Postu wyłożyć listę z godzinami każdego dnia i prosił nas: wpisujcie się, kiedy macie, ile macie czasu, księża profesorowie, i siedźcie w tym. I on sam siedział w konfesjonale. Pamiętam, kiedyś wujek szedł i mówi: już kochany, nie mogę, zanim taki młody człowiek biegł, nie mogę, bo już mi się dyżur skończył, muszę iść po tego. No i kiedy doszli do czwórki, wujek otwiera drzwi, patrzy na niego i mówi: kochany, to chodź do świętego Piotra. I otworzył drzwi i siadł do konfesjonału. Długie godziny tam siedział, bo nie tylko ten jeden człowiek.